I Warakwaks rży. Ciri odbiera jego sygnał. Rozumie znaczenie. Przywiera do szyi kelpi. Nie musi jej popędzać. Ścigana strachem klacz leci karkołomnym cwałem. Znowu sygnał od jednorożca. Wyraźniejszy, wdzierający się do mózgu. To polecenie. Rozkaz wręcz. Skacz, gwiazdo oka. Musisz skoczyć w inne miejsce, w inny czas. Ciri nie rozumie. Ale stara się zrozumieć. Bardzo stara się zrozumieć. Koncentruje się, koncentruje tak mocno, że krew szumi i tętni w uszach. Błyskawica. A po niej nagła ciemność. Ciemność miękka i czarna. Czarna czernią, której nie rozjaśnia nic. W uszach szum. Na twarzy wiatr, chłodny wiatr, kropelki deszczu, w nozdrzach zapach sosny. Kelpi bryka, parska, tupie, a szyję ma mokrą i gorącą. Błyskawica, krótko po niej grom. W świetle Ciri widzi Ihuarakwaksa potrząsającego łbem i rogiem, ostro grzebiącego ziemię kopytem. Koniku, jestem tutaj, gwiazdo oka. Niebo jest pełne gwiazd, pełne konstelacji. Smok? Zimowa panna, 7 kóz, dzban, a nad samym niemal horyzontem oko. Udało się, westchnęła. Udało się nam, koniku, to jest mój świat. Jego sygnał jest tak wyraźny, że Ciri rozumie wszystko. Nie, gwiazdo oka, uciekliśmy z tamtego, ale to wciąż nie to miejsce, nie ten czas. Jeszcze wiele przed nami. Nie zostawiaj mnie samej. Nie zostawię. Mam wobec ciebie dług. Muszę go spłacić. Do końca. Wraz ze zrywającym się wiatrem niebo ciemnieje od zachodu. Napływające falami chmury po kolei gaszą konstelacje. Gaśnie smok, gaśnie zimowa panna, 7 kóz, dzban. Gaśnie oko, świecące najsilniej i najdłużej. Nieboskłon wzdłuż horyzontu rozbłysnął krótkotrwałą jasnością błyskawicy. Grom przetoczył się z głuchym hurkotem. Wichura wzmogła się raptownie, sypnęła w oczy kurzem i suchym liściem. Jednorożec zarżał, wysłał mentalny sygnał. Nie ma czasu do stracenia. Jedyna nasza nadzieja w szybkiej ucieczce. We właściwe miejsce, właściwy czas. Spieszmy się, gwiazdo oka. Jestem panią światów. Jestem starszą krwią. Jestem z krwi Lary Dorin, córki Siadal. Ihuarakwaks zarżał, ponaglił. Kelpi zawtórowało przeciągłym prychnięciem. Ciri naciągnęła rękawice. Jestem gotowa, powiedziała. Szum w uszach. Błysk i jasność. A potem ciemność. Wyrok, proces i egzekucję Joachima de Wetta większość historyków zwykła przypisywać gwałtownej, okrutnej i tyrańskiej naturze cesarza Emhyra. Nie brak też, zwłaszcza u autorów z ciągotami do beletrystyki, aluzyjnych hipotez o zemście i porachunkach najzupełniej prywatnych. Najwyższy czas powiedzieć prawdę. Prawdę, która jest dla każdego uważnego badacza bardziej niż oczywista. Duke de Wet dowodził grupą operacyjną Verden w sposób, dla którego określenie nieudolny jest wybitnie za delikatne. Mając przeciw sobie 2-kroć słabsze siły, ociągał się z ofensywą na północ, a całą aktywność obrócił na walkę z werdeńskimi gerylasami. Grupa Verden dopuszczała się wobec ludności niesłychanych okrucieństw. Skutek był łatwy do przewidzenia i nieunikniony. Jeżeli w zimie siły insurgentów liczono na niecałe 500 ludzi, to wiosną powstał cały niemal kraj. Oddanego cesarstwu króla Erwila zgładzono, a na czele powstania stanął jego syn królewicz Kistrin, sympatyzujący z Nordlingami. Mając na flance desanty piratów ze Skellige, od czoła ofensywę Nordlingów z Sidaris, a na tyłach rebelię, de Wet zaplątał się w bezwładne walki, ponosząc klęskę za klęską. Tym samym opóźniał ofensywę grupy armii Środek, Miast, jak ustalono wiązać skrzydło Nordlingów, grupa Verden wiązała Mennokehorna. Nordlingowie natychmiast wykorzystali sytuację i przeszli do kontruderzenia, rozrywając pierścień wokół Majenny i Mariboru, niwecząc szanse na szybkie, powtórne zdobycie tych ważnych fortec. Nieudolność i głupota Devetta miały też znaczenie psychologiczne. Prysł mit o niezwyciężonym Nilfgaardzie. Do armii Nordlingów zaczęli setkami napływać ochotnicy. Restif de Montholon, Wojny Północne, mity, kłamstwa i półprawdy. Rozdział 6. Jarret, co tu gadać, był bardzo rozczarowany. Wychowanie w świątyni i jego własna, otwarta natura sprawiały, że wierzył w ludzi, w ich dobroć, życzliwość i bezinteresowność. Z wiary tej nie zostało wiele. Przespał już 2 noce na dworze, w resztkach stogów, a teraz zanosiło się na to, że w podobny sposób spędzi noc 3. W każdej wsi, w której prosił o nocleg lub kawałek chleba, zza zawartych na głucho wieżei odpowiadało mu albo ciężkie milczenie, albo obelgi i groźby. Nic nie pomagało, gdy mówił, kim jest, dokąd i w jakim celu wędruje. Bardzo, bardzo rozczarowali go ludzie. Zmierzchało szybko. Chłopiec raźno i dziarsko maszerował dróżką wśród pól. Wypatrywał stogu, zrezygnowany i przybity perspektywą kolejnej nocy pod gołym niebem. Marzec był co prawda wyjątkowo ciepły, ale nocą robiło się naprawdę zimno i naprawdę straszno. Jarre spojrzał na niebo, na którym, jak co noc od niemal tygodnia, widać było złoto-czerwoną pszczołę komety, przemierzającej niebo z zachodu na wschód, ciągnącej za sobą migotliwy warkoczyk ognia. Zastanowił się, cóż też naprawdę może zwiastować to dziwne, wspominane w wielu proroctwach zjawisko. Podjął marsz. Robiło się coraz ciemniej. Dróżka wiodła w dół, w szpaler gęstych krzaków, przybierających w półmroku przerażające kształty. Z dołu, stamtąd, gdzie było jeszcze ciemniej, wiało zimnym, brzydkim zapachem butwiejącego zielska i czymś jeszcze, czymś bardzo niedobrym. Jarre zatrzymał się. Próbował wmówić sobie, że to, co pełza mu po grzbiecie i ramionach, to nie strach, lecz chłód. Bez efektu. Brzegi obrośniętego łoziną i pokracznymi wierzbami kanału, czarnego i błyszczącego jak świeżo wylana smoła, spinał niski mostek. W miejscach, gdzie bale zgniły i zapadły się, mostek ział podłużnymi dziurami. Balustrada była złamana, jej drągi zanurzone w wodzie. Za mostkiem wierzby rosły gęściej. Choć daleko było jeszcze do prawdziwej nocy, choć odległe łąki za kanałem wciąż jeszcze jaśniały wiszącym na czubkach traw przędziwem mgieł, wśród wierzb panowała ciemność. W mroku Jarre niewyraźnie widział ruiny jakiegoś budynku. Zapewne młyna, śluzy albo węgorzarni. Muszę przejść przez ten mostek, pomyślał chłopiec. Trudno darmo, chociaż przez skórę czuję, że tam w tym ćmoku czai się coś niedobrego. A muszę przejść na drugą stronę tego kanału. Muszę przekroczyć ten kanał. Jak uczynił to ów mityczny wódz czy bohater, o którym czytałem w zetlałych manuskryptach w świątyni Melitele. Przekroczę kanał i wówczas... Jak to było? Karty będą rozdane? Nie, kości będą rzucone. Za mną zostanie moja przeszłość, przede mną rozpostrze się moja przyszłość. Wkroczył na mostek i z miejsca wiedział, że przeczucie go nie myliło. Zanim jeszcze ich zobaczył i usłyszał. A co? Harknął jeden z tych, którzy zastąpili mu drogę. Nie mówiłem? Mówiłem ino, poczekać krzyny, a ktoś ich nadejdzie. Prawie okult ich, drugi z uzbrojonych w grube pały typów seplenił lekko. Iście za wróża albo wołchwa ci robić. No, przechodniu miły samopas idący. Dasz, co tam masz po dobroci, czy też nie obędzie się bez szarpaniny? Ja nic nie mam, wrzasnął co sił w płucach Jarre, choć niewiele miał nadziei na to, że ktoś usłyszy i przybierze z pomocą. Jestem ubogim wędrowcem, nie mam grosza przy duszy. Co mam wam oddać, ten kij, odzienie? Też, powiedział ten sepleniący, a w głosie jego było coś, co sprawiło, że Jarre zadygotał. bo trza ci wiedzieć, ubogi wędrowcze, że tak po prawdzie. To my tu w potrzebie pilnej będący dziewki jakiejś wyglądali. No, ale noc już za pasem, nikt już nie przyjdzie, tedy na bezrybiu i rak ryba. Łapaj jego zuchy! Ja mam nóż? Wrzasnął Jarę. Ostrzegam! Faktycznie miał nóż. Gwizdnął go w świątynnej kuchni w przeddzień ucieczki i schował w tobołku. Ale nie sięgał po niego. Paraliżowała go i przerażała. Świadomość, że to bez sensu i że nic mu nie pomoże. Mam nóż? Proszę, proszę, zadrwił ten sepleniący, zbliżając się. Ma nóż, któż by pomyślał? Jarę nie mógł uciekać. Przerażenie sprawiło, że jego nogi zamieniły się w dwa wbite w ziemię słupy. Adrenalina capnęła go za gardło jak pętla arkanu. Hola! Krzyknął nagle trzeci typek, młodym i dziwnie znajomym głosem. Ja jego chyba znam. Ta, znam go. Ostawcie, mówię, to znajomek. Jarę, poznajesz mnie? Jestem Melfi. Hej, Jarę, poznajesz?
Poznaję.
Jarę ze wszystkich sił walczył z paskudnym, przemożnym, nieznanym mu do tej pory uczuciem. Dopiero gdy poczuł ból biodra, którym grzmotnął o tyle mostu, zrozumiał, co to było za uczucie. Uczucie tracenia przytomności. Oj, a to niespodzianka, powtarzał Melfi. Od traf nad trafy. Od swojaka zdarzyło się napotkać Zylander znajomka. Drucha, co Jarę? Jarę przełknął kęs twardego i ciągliwego kawała słoniny, którym poczęstowała go jego dziwna kompania. Zagryzł pieczoną rzepą. Nie odpowiedział. Kiwnął tylko głową w stronę całej otaczającej ognisko szóstki.
A dokąd to tobie droga, Jarę?
Do Wyzimy.
Ha! Tak i nam do Wyzimy. Od traf nad trafy. Co, Milton? Pamiętasz Miltona, Jarę?
Jarę nie pamiętał. Nie był pewien, czy w ogóle widział go kiedykolwiek na oczy. Melfi też zresztą lekko przesadzał, zwąc się jego druhem. Był to syn bednarza Zylander. Gdy razem uczęszczali do przyświątynnej Infimy, Melfi zwykł był regularnie i dotkliwie bijać Jarę i nazywać go poczętym w pokrzywach bękartem bez ojca ani matki. Trwało to około roku, po upływie którego bednarz zabrał syna ze szkoły. Potwierdziło się bowiem, że latorośl nadaje się wyłącznie do beczek. Tak to Melfi, miast w pocie czoła poznawać arkana czytania i pisania, w pocie czoła strugał klepki w warsztacie ojca. A gdy Jarę ukończył naukę i z rekomendacji świątyni został pomocnikiem pisarza w sądzie grodzkim, bednarczyk wzorem taty kłaniał mu się w pas, dawał prezenty i deklarował przyjaźń. Do Wyzimy idziemy, kontynuował opowieść Melfi. Do armii. Wszyscy my tu, jak mąż jeden, do wojska idziemy. Owi tu, uważasz, Milton i Ograbek, kmiecy synowie, z łanowej powinności wybrani, wiesz przecie.
Wiem.
Jarę obrzucił spojrzeniem kmiecych synów, jasnowłosych, podobnych jak bracia, gryzących jakieś nierozpoznawalne, opieczone w popiele pożywienie. Jeden z 10 łanów, łanowy kontyngens. A ty, Melfi?
Ze mną, westchnął bednarczyk, to uważasz jest tak. Za pierwszym razem, gdy cechy miały dać rekruta, to mnie ojciec wybronili od ciągnięcia gałki. Ale przyszła bieda, trzeba było losować wtóry raz, bo tak miasto uradziło, a wiesz przecie.
Wiem, przytaknął znowu Jarę. Uzupełniające losowanie kontyngensu, Rada Miasta Elander ustanowiła wilkierzem z dnia 16 stycznia. Było to konieczne w obliczu nilfgaardzkiego zagrożenia.
Posłuchaj, ino szczupak, jak on gada!
Wtrącił się charkliwie krępy i ostrzyżony do skóry typ, ten zwany Okultichem, który niedawno pierwszy okrzyknął go na moście.
Paniczyk, mądrala jakiś!
Mądruś, zawtórował przeciągle drugi, wielki parob z wiecznie przylepionym do krągłej gęby głupawym uśmiechem. Mądraliński!
Zatknij się, klaprot!
Zaseplenił wolno ten nazwany szczupakiem. Najstarszy w kompanii, rosły, z obwisłym wąsem i podgolonym karkiem.
Skoro mądrala, godzi się posłuchać, gdy prawi. Spor może z tego być.
Nauka.
A nauka nigdy nikomu nie zaszkodziła.
No, prawie nigdy i prawie nikomu.
Co prawda, to prawda, ogłosił Melfi. On, Jarę, znaczy, faktycznie nie głupi jest. Czytaty i pisaty.
Uczony. On, że przecie Wielander za pisarczyka sądowego robi. A w hramie Melitele cały księgów zbiór w pieczy ma.
Cóż wtedy,
Ciekawość, przerwał Szczupak wpatrzony w Jarę przez dym i iskry. Taki sądowo-świątynno zasrany księgarz na gościńcu ku wyzimie porabia.
Jako i wy, powiedział chłopiec, do wojska idę.
A czego to...
Oczy Szczupaka błyszczały, odbijały blask jak oczy prawdziwej ryby w świetle łuczywa na dziobie czółna.
Czego to sądowo-świątynny uczony we wojsku szukać myśli? Bo przecie nie w rekruty idzie, he? Toć każdy głupi wie, że świątynie wyjęte są spod kontyngensu. Nie mają musu rekruta dostarczać. A i to wie każdy głupi, że każdy jeden sąd swego pisarczyka od służby zdolen jest wybronić i wyreklamować.
Jakże to więc jest, panie urzędnik?
Idę do wojska na ochotnika, oświadczył Jare. Zaciągam się sam, z własnej woli, nie z kontyngensu. Częściowo z pobudek osobistych, ale głównie z poczucia patriotycznego obowiązku.
Kompania ryknęła gromkim, dudniącym, churalnym śmiechem.
Baczcie, zuchy, przemówił wreszcie Szczupak, jakie to sprzeczności w człowieku nieraz siedzą. Natury dwie. Ot, młodzik, zdać by się mogło kształcony i bywały. Do tego niezawodnie z przyrodzenia nie głupi. Wiedzieć powinien, co na wojnie się dzieje. Znać, kto kogo bije i wnet całkiem pobije. A on, jak samiście słyszeli, bez przymusu, z własnej woli, z patriotycznego obowiązku chce się do przegrywającej partii przyłączyć.
Nikt nie skomentował. Jare też nie.
Taki patriotyczny obowiązek, rzekł wreszcie Szczupak, zwykle jeno chorych na umyśle cechujący, a cóż, może nawet i przystoi świątynno-sądowym wychowankom. Ale była tu mowa i o jakichś pobudkach osobistych. Groźnie ciekawym, jakież owe osobiste pobudki są.
Są one na tyle osobiste, uciął Jare, że nie będę o nich opowiadał. Tym bardziej, że wam, mospanie, o waszych pobudkach też jakoś mówić niespieszno.
Otóż bacz, rzekł po chwili ciszy Szczupak, że gdyby jaki prostak tak do mnie zagadał, z punktu wziąłby w pysk. No, ale jeśli uczony pisarczyk, takiemu daruję na ten raz. I odpowiem, ja też do wojska idę. I też na ochotnika. By jak kto chory na umyśle przyłączyć się do przegrywających?
Jare sam dziwił się, skąd nagle bierze się w nim tyle zuchwałości.
Po drodze obdzierając podróżnych na mostach? On, zarechotał Melfi, uprzedzając Szczupaka, cięgiem boczy się na nas za zasadzkę na mostku.
Odpuść, że Jare, toś tylko figle były.
Szotki takie niewinne, no. Prawda, Szczupak?
Prawda. Szczupak ziewnął, kłapnął zębami, aż echo poszło.
Szutki takie, niewinne. Życie smutne jest i osowiałe. Rychtyk niby ciele, co je do szlachtu zawiodą. Tedy jeno szutką albo figlem można je sobie rozweselić. Nie uważasz tak, pisarczyku?
Uważam. W zasadzie.
To dobrze. Szczupak nie spuszczał z niego błyszczących oczu. Bo inakszy... Marny by z ciebie był dla nas kompanion. I lepiej by ci było do wyzimy samopas powędrować. Choćby zaraz.
Jare zmilczał. Szczupak przeciągnął się.
Rzekłem, com miał rzec. No, zuchy, tedy my poszucili, pofiglowali, poweselili się, a teraz dowczasu pora. Jeśli na odwieczerz mamy w wyzimie być, to ze słonkiem trzeba wyruszymy.
Noc była bardzo zimna. Jare mimo zmęczenia nie mógł zasnąć, zwinięty w kłębek pod opończą z kolanami niemal dotykającymi podbródka. Gdy wreszcie usnął, spał źle. Ustawicznie budziły go sny. Większości nie zapamiętał. Oprócz dwóch. W pierwszym śnie znany mu wiedźmin Geralt z Rivii siedział pod zwisającymi ze skały długimi soplami. Nieruchomy, oblodzony i szybko zasypywany walącym śniegiem. W drugim śnie Ciri na karym koniu, przytulona do grzywy, cwałowała szpalerem pokracznych olch, usiłujących schwytać ją krzywymi konarami. A, i przed samym świtem przyśniła mu się Triss Merigold. Po ubiegłorocznym pobycie w świątyni czarodziejka śniła się chłopcu kilka razy. Sny te zmuszały Jare do rzeczy, których potem bardzo się wstydził. Teraz, ma się rozumieć, do żadnego wstydu nie doszło. Było zwyczajnie za zimno. Rano faktycznie. Ledwo słonko wzeszło, cała siódemka ruszyła w drogę. Milton i Ograbek, kmiecy synowie złanowego kontyngensu, dodawali sobie animuszu wojacką piosenką. Jadzie wojak jadzie, zbrują pobrzękuje, uciekaj dziewczyno, nóż cię pocałuje. A niech pocałuje, kto jemu zabrania, wszak on własną piersią ojczyznę zasłania. Szczupak, Okultich, Klaproth i przyklejony do nich Bednarczyk Melfi opowiadali sobie dykteryjki i anegdoty, niesłychanie w ich mniemaniu śmieszne. A Nilfgaardczyk pyta, co tu tak śmierdzi? A elf na to, gówno. A znacie taki? Idą Nilfgaardczyk, elf i krasnolud. Patrzą, leci mysza. Im bardziej dzień rósł, tym więcej spotykali na gościńcu innych wędrowców. Chłopskich wozów, komorniczych podwodów, oddziałków maszerującego wojska. Niektóre wozy były wyładowane dobrem. Za tymi banda szczupaka szła z nosami niemal przy ziemi, niczym wyżły, zbierając co spadło, a to marchewkę, a to kartofel, rzepę, czasem nawet cebulę. Część łupu przemyślnie chowano na czarną godzinę, część łapczywie pożerano, nie przeżywając opowiadania dowcipów. A Nilfgaardczyk i zesrał się po same uszy. O bogowie, nie strzymam, zesrał się. Jary czekał na okazję i pretekst do odłączenia się. Nie podobał mu się Szczupak, nie podobał mu się Okultich. Nie podobały mu się spojrzenia, jakimi Szczupak i Okultich obrzucali mijające ich kupieckie wozy, chłopskie zaprzęgi i siedzące na furmankach kobiety i dziewki. Nie podobał mu się drwiący ton Szczupaka, gdy ów co i róż zagadywał o celowości zaciągania się na ochotnika w chwili, gdy klęska i zagłada są pewne i oczywiste. Zapachniało oraną ziemią. Dymem. W dolinie wśród regularnej szachownicy pól, gajów i lśniących jak zwierciadełka rybników widzieli dachy zabudowań. Do ich uszu dobiegało czasem dalekie szczekanie psa, ryk wołu, pianie koguta. Widać, że zamożne te wioseczki, wyseplenił Szczupak, oblizując wargi. Nieduże, ale misterne. Tu w dolinie, pospieszył z wyjaśnieniem Okultich, niziołki żywią i gospodarzą. U nich wszystko misterne i ładne. Gospodarny to narodek, one karzełki. Nie ludzie przeklęte, harknął Klaproth. Chołobdy jedne, une tu gospodarzą, a prawdziwemu człowieku bieda przez takich anędza. Takim nawet wojna nie szkodzi. Na razie, Szczupak rozciągnął usta w brzydkim uśmiechu. Zapamiętajcie, zuchy, tę wioseczkę. Tę skrajną, wśród brzuzek u samego boru. Zapamiętajcie dobrze. Gdybym kiedy zapragnął tamu i w gości, nie chciałbym błądzić. Jare odwrócił głowę. Udawał, że nie słyszy. Że widzi tylko gościniec przed sobą. Maszerowali. Milton i Ograbek, kmiecy synowie złanowego poboru, zaintonowali nową pieśń. Mniej wojacką, trochę jakby bardziej pesymistyczną. Mogącą, zwłaszcza po wcześniejszych aluzjach Szczupaka, być wręcz uznaną za niedobry omen. Wszyscy ludzie, posłuchajcie, okrutność śmierci poznajcie, bądź ty stary albo młody, nie uści śmiertelnej szkody. Kogo koli śmierć udusi, każdy jej ulec musi. Ten, ocenił ponuro Okultich, musi mieć dudki. Jeślić on nie ma dudków, to niech mnie wymniszą. Osobnikiem, dla którego Okultich szedł na tak okropny hazard, był dogoniony wędrowny handlarz, idący obok ciągniętej przez osła dwukółki. Dudki dudkami, zaseplenił Szczupak, a osiełek też coś wart. Przyspieszcie kroku, zuchy. Melfi, Jare chwycił Bednarczyka za rękaw. Otwórz no oczy, nie widzisz, co tu się szykuje? Toć to tylko żarty, Jare, Melfi wyszarpnął się. Tylko żarty. Wózek handlarza, z bliska widać to było wyraźnie, był jednocześnie straganem, mógł być na stragan zamieniony i rozłożony w ciągu kilku chwil. Cała ciągnięta przez osła konstrukcja pokryta była jaskrawymi i malowniczo zamaszystymi napisami, w myśl których oferta handlarza obejmowała balsamy i driakwie leczące, talizmany i amulety ochronne, eliksiry, filtry i kataplazmy magiczne, środki piorące, a nadto wykrywacze metali, kruszców i trufli oraz niezawodne przynęty na ryby, kaczki i dziewki. Handlarz chudy i mocno przytłamszony brzemieniem wieku jegomość, obejrzał się, zobaczył ich, zaklął i popędził osła. Ale osioł, jak to osioł, ani myślał iść szybciej. Zacne rucho na onym, ocenił z cicha Okultich. I na wózeczku coś ich na pewno najdziem. No, zuchy, skomenderował Szczupak. Raz, dwa, uporajmy się ze sprawą, póki mało świadków na gościńcu.
Jare, sam nie mogąc nadziwić się swemu męstwu, kilkoma szybkimi krokami wysforował się przed kompanię i obrócił, stając między nimi a kupcem.
Nie, powiedział z trudem, dobywając głosu ze ściśniętego gardła. Nie pozwolę.
Szczupak powoli rozchylił kapotę i pokazał zatknięty za pas długi nóż. Ewidentnie wyostrzony jak brzytwa.
Nastąp nosie, pisarczyku, zaseplenił złowrogo. Jeśli szyję swą szanujesz. Myślałem, przygodzisz się w naszej kompanii. Ale nie, nazbyt ciebie widzę, twoja świątynia wyświętoszkowała. Nazbyt żeś pobożnym kadzidłem prześmiarnął. Tedy nastąp się precz z drogi, bo inaczej...
A co tu się wyrabia, he?
Zza flankujących gościniec pękatych i rosochatych wierzb, najpowszechniejszego elementu krajobrazu Doliny Ismeny, wyłoniły się dwie dziwaczne postacie.